Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Nad stroną techniczną dzisiejszej audycji czuwają Piotr Król, Michał Dyrka i Przemysław Guzewicz, a wszystko dlatego, że dziś premierowo Studio Wschodnie także w formie wideo. Zapraszamy na www.radio.lublin.pl, a w naszym studiu gość profesor Tomasz Stępniewski, kierownik Katedry Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, za nami szczyt normandzkiej czwórki w Paryżu. Różne komentarze płyną po tym spotkaniu. Szczyt oczywiście dotyczył sytuacji na wschodzie Ukrainy. Głównym takim postanowieniem jest doprowadzenie do zawieszenia broni, które ma nastąpić jeszcze w tym roku, do końca grudnia. No właśnie, co się właściwie wydarzyło w Paryżu podczas spotkania przywódców Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec?
No właśnie, tak jak pan redaktor stwierdził, doszło do spotkania czterech przywódców w sprawie uregulowania konfliktu zbrojnego we wschodniej Ukrainie, czyli na Donbasie. Natomiast interpretacje tego spotkania są różne, ponieważ strona ukraińska przedstawia to jako 1-0 dla Ukrainy, czyli że udało się prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu doprowadzić do spotkania w tej formule.
Co już sam fakt jest
tak, sukcesem. Czyli od 16 roku można
jesień powiedzieć. Jesień 16 tak, roku w tym formacie nie było spotkania, prawda?
Tak, czyli to jest wizerunkowy sukces, ponieważ Zełenski w czasie kampanii prezydenckiej cały czas mówił o tym, że to jest najważniejsze, żeby uregulować konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie. Natomiast interpretacja rosyjska jest taka, że to z kolei Federacja Rosyjska w pewien sposób wyszła zwycięsko może nie z tej batalii, ale z tego spotkania, ze względu na to, że podczas szczytu nie mówiono w ogóle ani razu o Krymie. Czyli, że prasa, szczególnie rosyjska, podkreślała fakt, że Ukraińcy poszli po rozum do głowy, czyli wiedzą, że to już jest sprawa załatwiona, dokonana i dlatego też...
I de facto przegrana.
Przegrana i dlatego też trzeba stabilizować sytuację w Donbasie, natomiast o Krymie już nie rozmawiamy. Natomiast w tle również toczyły się negocjacje gazowe, ponieważ z końcem tego roku kończy się umowa na dostawy gazu rosyjskiego na Ukrainę. I to jest również też kwestia bardzo, bardzo ważna. I podczas tych rozmów również zrobiona została przerwa, w czasie której rozmawiał prezydent Putin z Zełenskim na temat właśnie tejże umowy gazowej. Ale wracając do samych rozmów, to z punktu widzenia Ukrainy ważne jest, że nie zostały zrealizowane wszystkie postulaty rosyjskie mówiące o tym, że w najbliższym czasie należy przeprowadzić, jak najszybciej należy przeprowadzić wybory, jak również w pewien sposób legitymizować te autonomiczne republiki. Natomiast w tle cały czas jest mowa o tym, że ta formuła Steinmeiera, mówiąca o tym, że w pewien sposób te quasi niepodległe byty, czyli Doniecka i Ługańska Republika, mają zostać wkomponowane w Ukrainę, czy też w system polityczny Ukrainy. I de facto będzie to zwycięstwo Federacji Rosyjskiej. Jeżeli uda się te separatystyczne republiki zalegalizować w ramach systemu politycznego Ukrainy, to tak na dobrą sprawę Rosja będzie posiadała instrument, przy pomocy którego będzie mogła destabilizować politykę wewnętrzną i wpływać na politykę zewnętrzną. Nie wiem, czy będziemy mówili o celach Federacji Rosyjskiej, czy też teraz należy jedynie podkreślić, że tutaj celem tym takim strategicznym Rosji jest przede wszystkim zaprzestanie tej integracji euroatlantyckiej Ukrainy, czyli żeby w pewien sposób wyhamować, a nawet pojawiają się takie analizy i komentarze mówiące o tym, że strategią Putina jest przejęcie kontroli nad całą Ukrainą, czyli że widząc w pewien sposób zmęczenie polityką rozszerzenia Unii Europejskiej, Putin podbija stawkę, dążąc do tego, żeby przejąć kontrolę nad całą Ukrainą, bądź też kontrolować sytuację na Ukrainie w ten sposób, że Ukraina nie będzie integrowała się ze światem, powiedzmy, zachodnim, czy też szczególnie z Unią Europejską i z Sojuszem Północnoatlantyckim.
Zresztą podobną tezę można wyczytać choćby właśnie w analizach różnych think tanków i także Ośrodka Studiów Wschodnich, który podaje, że właśnie trudno oczekiwać, że uda się osiągnąć jakieś trwałe porozumienie i wstrzymanie de facto ognia tak szybko, jak padło to podczas tych rozmów w Paryżu. No bo de facto ta kontynuacja działań na wschodzie Ukrainy zbrojnych dla Rosji stanowi główny ośrodek nacisku na Kijów i cały Zachód. No i rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić.
Znaczy tak, podczas spotkania uzgodniono, że zostaną wycofane wojska z linii frontu, bądź też do kolejnych punktów granicznych i nie będzie wymiana ognia miała miejsca na Ukrainie, na Donbasie. Natomiast tak na dobrą sprawę, to nie jest w interesie Rosji jest przede wszystkim zniesienie sankcji. Dlatego też chodzi o to, ponieważ podjęto decyzję, że za 4 miesiące będzie kolejne spotkanie w sprawie właśnie tegoż konfliktu. Natomiast analizując politykę Rosji, to Rosji zależy przede wszystkim w tym momencie, ale tylko nie tylko Rosji, bo tutaj musimy, za chwilę możemy do tego wrócić, Macronowi, czyli prezydentowi Francji, na tym, ażeby zostały zniesione sankcje nałożone przez Unię Europejską na Rosję. I z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej jest to ważne, żeby te negocjacje toczyły się w ten sposób, żeby niewiele uczynić, a żeby nie stracić, jak gdyby, biorąc pod uwagę tę pozycję wyjściową, ale żeby sygnał płynął pozytywny, w tym sensie, że Rosja dąży do uregulowania tegoż konfliktu, rozwiązania tegoż konfliktu, natomiast tak na dobrą sprawę niewiele ustępuje ze swoich tych strategicznych pozycji. I dlatego to jest cel numer jeden. Natomiast jeżeli będziemy mieli w pamięci to, o czym mówiłem wcześniej, że celem Federacji Rosyjskiej jest w pewien sposób kontrola tego obszaru, to nie należy oczekiwać w najbliższej przyszłości, że wycofa się z tego obszaru, ponieważ to nie jest w interesie Federacji Rosyjskiej. I co jest w pewien sposób problemem też prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, to jest to, że on naobiecywał wyborcom w czasie kampanii prezydenckiej bardzo wiele, czyli że zaprzestanie konfliktu zbrojnego i rozwiązanie tegoż konfliktu. I teraz oczekiwania społeczne są olbrzymie. Poparcie społeczne spada dla Zełenskiego, dlatego też musi mieć, mówiąc kolokwialnie, jakiś sukces, jeśli chodzi o te rozmowy. I to, o czym mówiliśmy na początku, samo spotkanie już jest w pewien sposób wizerunkowym sukcesem. Prezydent Zełenski i jego ekipa jest bardzo sprawna, jeśli chodzi o marketing, PR-owe działanie, więc to na pewno będzie przedstawione jako spektakularny sukces. Czy też
sukces on przynajmniej częściowy, bo oczywiście różnie można oceniać całościowo ten szczyt, ale też widzimy, że pamiętając, że jakby tak korespondencyjnie z tym szczytem odbywało się w Kijowie protesty, czy takie akcje, manifestacje właśnie związane z przebiegiem tego szczytu. No i organizatorzy tych akcji uznali, że Zełenski tej czerwonej linii granicznej nie przekroczył, bo pamiętamy też z kolei protesty, wielotysięczne protesty związane ze zgodą na formułę Steinmeiera, kiedy padały oskarżenia bardzo poważne o zdradzie Ukrainy.
Tak.
Dokładnie tak. I tutaj widać, że te nastroje Zełenski potrafił jakoś wyciszyć, no i wydaje się, że skutecznie.
Znaczy tak, chodzi generalnie o to, że z jednej strony społeczeństwo ukraińskie oczekuje rozwiązania tej sytuacji konfliktowej, trwającej wojny, a z drugiej strony też musimy pamiętać o ofiarach tej wojny, czyli tam według różnych danych od 10 nawet do 12 tysięcy osób, które zginęły w czasie tego konfliktu.
Co zresztą też było podkreślane podczas szczytu i też po tych opinie, że każdego tygodnia ktoś ginie.
Tak, i generalnie ta grupa osób bezpośrednio dotknięta przez działania zbrojne też odgrywa istotną rolę, może odgrywać istotną rolę w polityce ukraińskiej. Jeżeli Zełenski przekroczyłby tę czerwoną linię, czyli poszedłby na daleko idące ustępstwa, zostałoby to odebrane jako kapitulacja Ukrainy, dlatego też skończyć by się mogło to kolejnym Majdanem na Ukrainie. I o tym doskonale wie, zdaje sobie z tego sprawę Zełenski. Natomiast, co jest bardzo ważne, sytuacja ta międzynarodowa Ukrainy nie jest sprzyjająca. Czyli tak na dobrą sprawę jest olbrzymia presja ze strony nie tylko Unii Europejskiej, ale również ta polityka amerykańska i znalezienie się Ukrainy w centrum tej procedury impeachmentu prezydenta Trumpa również nie sprzyja Ukrainie, czyli tak na dobrą sprawę na salonach amerykańskich, czy też w polityce amerykańskiej mówi się, że lepiej w ogóle nie dotykać tego problemu Ukrainy, bo będą z tego same problemy. Ponieważ każdy, kto się tam będzie angażował, to od razu będzie to powiązane z tą wewnętrzną polityką amerykańską. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, to tutaj też jest widoczne tarcie na linii w pewien sposób wielki biznes europejski, czyli koncerny szczególnie tutaj energetyczne, ale sankcje nie obejmują energii, więc tutaj realizowane jest chociażby Nord Stream 2, ale jest tarcie na linii wielki biznes dążący do zniesienia sankcji, a z kolei i również prezydent Francji Macron podbijający jak gdyby ten bębenek mówiący o tym, że należy rozmawiać z Federacją Rosyjską kosztem de facto Ukrainy, a z kolei bardziej stonowanym stanowiskiem Angeli Merkel. Chociaż też musimy pamiętać o tym, że ta koalicja niemiecka w pewien sposób też ma różne interesy, jeśli chodzi o współpracę z Federacją Rosyjską.
Nord Stream 2.
Dokładnie, dlatego też tutaj ta sytuacja międzynarodowa Ukrainy nie jest sprzyjająca i jeżeli należy oczekiwać, że jeżeli nie będzie większego zaangażowania ze strony instytucji Unii Europejskiej jako całości w rozwiązanie tego konfliktu, to w najbliższej przyszłości nie można oczekiwać, że będzie tutaj jakiś radykalny przełom, czy też zmiana sytuacji na Donbasie.
Ale zdaje się, że Unia Europejska, czy jej instytucje też nie są specjalnie zainteresowane jakimś konkretnym działaniem. Oczywiście są deklaracje poparcia dla Ukrainy, ale poza sankcjami, które oczywiście mają też konkretny wymiar, niewiele w tej sprawie się dzieje.
To wynika również z tego, że w ramach Unii Europejskiej są różne państwa, nawet patrząc z perspektywy takiej węższej, czyli z perspektywy chociażby Grupy Wyszehradzkiej na Unię Europejską, to nawet w ramach Grupy Wyszehradzkiej
czterech państw. Współpraca jest tak, na przykład Węgier czy Słowaków z kwestie energetyczne.
I całkowicie inaczej patrzą na te kwestie w sytuacji energetycznej niż chociażby Polska czy państwa bałtyckie, czy chociażby Ukraina, bo ta umowa, o której mówiliśmy, gazowa między Rosją a Ukrainą, dotycząca dostawy surowców energetycznych na Ukrainę, ale ona po części również dotyczy tranzytu surowców przez terytorium Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej. A jeżeli Nord Stream 2 zostanie zrealizowany w 2020 roku, to tutaj, jeżeli nie udałoby się wynegocjować tej umowy tranzytowej, znaczy dostaw surowców energetycznych na Ukrainę, ale również to po części będzie mogło uderzać w pozycję Ukrainy jako państwa tranzytowego i o tym sobie doskonale sobie zdają sprawę decydenci ukraińscy. A po części również to będzie uderzało w interesy Polski, bo na tranzycie zarabiamy. Natomiast te negocjacje gazowe, one też dotyczą kwestii odszkodowań ze strony Rosji dla Ukrainy, ponieważ międzynarodowe instytucje sądowe zasądziły odszkodowanie dla Ukrainy za za niedostarczony surowiec i dlatego też Rosja dąży do tego, żeby ta kwota została zredukowana albo w ogóle nie została uwzględniona w tych negocjacjach handlowych, co oczywiście uderza bezpośrednio w interesy gospodarcze Ukrainy.
I widzimy, że te interesy gospodarcze łączą się z interesami politycznymi, geopolitycznymi, de facto strategicznymi całego regionu, by nie powiedzieć całej Unii Europejskiej de facto, ale mimo to wciąż widzimy, że zaangażowania takiego całościowego ze strony Zachodu nie ma w sprawie Ukrainy.
Tak, nie ma.
Czy coś się może zmienić?
Można zaryzykować stwierdzenie, że nie będzie, ze względu na to, że prezydent Macron i Francja, jak również teraz Hiszpania, i instytucje unijne w większości stanowiska w Komisji Europejskiej, jak również w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, zostały obsadzone przez przedstawicieli państw z tak zwanej starej Unii Europejskiej. Natomiast biorąc pod uwagę, że Francja czy chociażby Hiszpania są bardziej zainteresowane stabilizowaniem sytuacji w regionie Morza Śródziemnego, zastopowaniem szlaków migracyjnych, jak również nie do końca są zainteresowane sytuacją państw Europy Wschodniej, a jedynie interesuje te państwa współpraca gospodarcza z Rosją, to tutaj nie trzeba być, no nie można być naiwnym, ale z drugiej strony tutaj można podejrzewać, że będzie chęć zmiany polityki wobec Federacji Rosyjskiej. Natomiast Unia Europejska jako całość, nakładając sankcje, jednak pokazuje, że te sankcje działają, ale pokazuje wspólne stanowisko wobec Federacji Rosyjskiej. Więc z tego punktu widzenia jest to, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jedyna możliwa reakcja, jeśli chodzi o tą politykę agresywną w Federacji Rosyjskiej, ale z drugiej strony Rosjanie, i to dosyć często powtarzają nawet decydenci różnego szczebla rosyjscy, mówią o tym, że Unia Europejska poszumi i później wrócimy do business as usual, czyli że będzie tak jak normalnie, jak wcześniej, i dlatego też myślę, że być może strategią Rosji jest przeczekanie, więc przesilenie tego oporu ze strony Unii Europejskiej i później powrót do sytuacji normalnej, która oczywiście jest niebezpieczna dla państw Europy Wschodniej.
Rozmawiamy z profesorem Tomaszem Stępniewskim, zastępcą dyrektora Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i kierownikiem Katedry Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To rozmowa w studiu wschodnim. My do naszych rozważań na temat konsekwencji szczytu w formacie normandzkim dotyczącym sytuacji na wschodzie Ukrainy wrócimy po kilku chwilach.